List do Filipian to list bardzo radosny. Filipianie byli serdecznymi przyjaciółmi apostoła Pawła. Wspierali go w służbie głoszenia Ewangelii. Sprawiali mu wiele radości tym, że są aktywnymi i coraz dojrzalszymi wyznawcami i głosicielami Chrystusa. Niejednokrotnie śpieszyli Pawłowi z pomocą. Sprawiali, że nie czuł się osamotniony. Teraz, gdy przebywa w więzieniu, myśl o nich jest dla niego wielką pociechą. Apostoł zapewnia Filipian: kiedy tylko o was myślę, dziękuję mojemu Bogu i zawsze, gdy się modlę, z radością wstawiam się za was wszystkich. I dalej w radosnej, dziękczynnej modlitwie apostoł Paweł wyznaje: jestem pewien, że Bóg rozpoczął wśród was swoje wielkie dzieło i On też doprowadzi je do celu, do dnia przyjścia Jezusa Chrystusa. To zrozumiałe, że tak właśnie o was wszystkich myślę, bo was kocham całym sercem. Ze słów apostoła przebija wielka miłość i wielka pewność. Pewność, że dzieło rozpoczęte wśród Filipian przez żywego Boga zostanie doprowadzone przez niego do celu, jak podkreśla apostoł, aż do dnia przyjścia Jezusa Chrystusa. Możemy postawić sobie pytanie: jakie znaczenie te słowa mają dzisiaj dla nas? Nie wiem, drogi słuchaczu, jakie są okoliczności twojego życia, ale jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jestem pewien, że możesz zaświadczyć, iż Bóg doprowadził cię aż do tej chwili, aż do dnia dzisiejszego. Jeśli spojrzysz wstecz i przypomnisz sobie te wszystkie dni, wszystkie te chwile, sytuacje, przez które przeprowadził cię Bóg, możesz nabrać otuchy i pewności, że będzie cię prowadził dalej, aż do dnia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Czasem, mimo że jesteśmy ludźmi wierzącymi, zachowujemy się jak niewierzący, popadamy w zwątpienie, niepokoimy się o przyszłość, brak nam ufności, pewności Bożej ochrony, Bożego przewodnictwa. Postępujemy nieraz jak niewierzący, jakbyśmy nie ufali, że wszechmocny Bóg, nasz Pan i Zbawiciel, ma moc, by nas przeprowadzić przez każdą trudność, przez każde doświadczenie. Nie zapominajmy, że wiara to przede wszystkim zaufanie, ufność względem Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, który mówi: ja jestem drogą i prawdą. Mówi też: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Życie wierzącego człowieka nie jest niewiadomą. Jest społecznością z Jezusem Chrystusem. Jest przebywaniem u Jego boku. Jest kroczeniem za Nim. Apostoł Paweł, wyrażając tę prawdę, dziękuje Bogu. Wielbi Jego dzieło, Jego mądrość i miłość. Dziękczynna modlitwa apostoła pełna jest też wyrazów miłości względem wierzących przyjaciół. Paweł wyznaje: kocham was całym sercem. Z radością modlę się za was wszystkich. Bóg mi świadkiem, że tęsknię za wami wszystkimi z głębi serca, serca oddanego Chrystusowi Jezusowi. Te słowa apostoła świadczą o bardzo mocnych więzach uczuciowych łączących go z wierzącymi przyjaciółmi w Filipi. Byli jego duchowymi dziećmi. Z wielką radością obserwował, jak wzrastają w wierze, jak wprowadzają w życie prawdy Ewangelii. Apostoł tęskni za nimi, jak pisze, z głębi serca oddanego Chrystusowi. Są dla niego braćmi, siostrami, rodzeństwem w Jezusie Chrystusie, bliskimi w Bożej rodzinie. Jakże wielki to dla nas przykład, zachęcenie, żeby kochać naszych braci, ludzi, których Bóg nam podarował, jako współbraci w wierze, współtowarzyszy w drodze za Panem. Posłuchajmy dalszych słów apostoła. Wiersz 9. Modlę się też o to, aby wasza miłość coraz bardziej się wzbogacała na drodze poznania i doświadczenia. To uderzające, że w modlitwie apostoła Pawła, która jest modlitwą dziękczynną, pojawiają się prośby. I to jakie prośby? Po wyrażeniu Bogu swojej wdzięczności apostoł przechodzi do próśb i zauważmy, że nie prosi o siebie, o swoje sprawy, choć jak wiemy, znajduje się w trudnej sytuacji, przebywa w więzieniu i zagrożone jest jego życie. Paweł troszczy się jednak o swoich przyjaciół, nie o siebie. Modli się, żeby miłość Filipian wzrastała na drodze poznania i doświadczenia. Miłość ma wzrastać, ma się wzbogacać poprzez poznawanie i doświadczenie. Apostoł wyjaśnia, czemu ma służyć ten rozwój. Posłuchajmy. Mówi on, modlę się o to, aby wasza miłość coraz bardziej się wzbogacała na drodze poznania i doświadczenia. W ten sposób będziecie umieli wybierać to, co słuszne, a gdy przyjdzie Chrystus, zastanie was czystych i bez skazy. Dzięki Chrystusowi życie wasze przyniesie dobry owoc na chwałę i cześć Boga. Chodzi więc o takie poznanie, które to, co nieistotne, odsuwa na bok, a w pierwszym rzędzie uwzględnia to, co najbardziej istotne. Chodzi o umiejętność rozpoznania rzeczy zasadniczych, głównych, tych wartości, którym przy porównaniu z innymi daje się bezwarunkowe pierwszeństwo. A co jest tym, co najistotniejsze? To sam Chrystus, ciągłe zrastanie się z Nim. Kto to zrozumiał, Chrystusa i Jego sprawy stawia w swoim życiu przed wszystkimi innymi możliwymi do pomyślenia celami. I ten w dniu próby, oświetlony jasną światłością Chrystusa, będzie mógł stanąć przed tronem świętego Pana bez skazy, jak pisze apostoł, to znaczy przeźroczysty jak kryształ i bez zarzutu. Nie potrzebuje obawiać się jakiejkolwiek nagany. Ale to nie jest jedyny cel. Apostoł Paweł modli się także o to, żeby Filipianie byli pełni owocu sprawiedliwości. Także przy tym myśli o dniu Chrystusa i o obrazie, który oni wtedy w sobie ukażą. Chodzi mu o to, żeby tak postępowali, żeby mogli stanąć tam nie z pustymi rękami, ale by naprawdę urzeczywistnili w życiu to, kim są dzięki Chrystusowi. Ci, którzy usprawiedliwieni przez wiarę prowadzą życie w ścisłej łączności ze swoim Panem, okazują, że są naprawdę sprawiedliwi. Dobrze wiedzą, że sprawiedliwość oparta na uczynkach w świetle Bożym jest bezużyteczna, że są wyłącznie ugruntowani na podarowanej im sprawiedliwości. Natomiast przynoszący przez nich na tej podstawie owoc jest dziełem Ducha Bożego w ich przemienionym życiu. Sprawiedliwość tych wierzących objawia się w praktyce codziennego, normalnego życia. Mówi o ich więzi nierozerwalnej, ciągłej, z tym, który jest sprawiedliwy. Mówi o ich trwaniu przy boku Chrystusa. A to wszystko prowadzi do tego, że imię Boga jest wywyższane i wielbione. Jest to potężna i wspaniała wizja przyszłości. Ciągły rozwój chrześcijanina ma doprowadzić go do trwania przy Chrystusie, tak intymnego, że będzie on uczestniczyć w pełni chwały i uwielbienia Pana Panów i Króla Królów. Czy w naszym życiu duchowym następuje ciągły postęp, rozwój? Czy wzbogacamy się o ciągle nowe impulsy, nowe doświadczenia i coraz dojrzalszą, głębszą wiedzę? Modlitwa apostoła jest przede wszystkim prośbą o miłość, o to, żeby miłość chrześcijan coraz bardziej się wzbogacała i żeby dzięki temu ich życie było pełne wartościowych owoców, owoców miłości, tak by przynosili oni chwałę i cześć Bogu, aż do chwili, kiedy powróci Chrystus. Paweł modli się za swoich przyjaciół, żeby ich miłość wzrastała z każdym dniem. Miłość ta nie ma być tylko sentymentalnym uczuciem. Ma wyrastać z wiedzy, z poznania, z dostrzegania, że staje się coraz bardziej zdolna do odróżniania prawdy od fałszu. Miłość jest zawsze drogą do wiedzy, bo jeśli coś lub kogoś kochamy, chcemy coraz więcej o tym wiedzieć, czy o nim wiedzieć. Jeśli kogoś kochamy, to chcemy jak najwięcej się o tym kimś dowiedzieć. Jeżeli kochamy Jezusa, będziemy chcieli dowiedzieć się jak najwięcej o Nim i o Jego prawdzie. Miłość jest zawsze wrażliwa wobec umysłu i serca tego, kogo się kocha. Jeśli miłość jest ślepa i nieudolna, rani uczucia tego, do którego jest skierowana i wtedy właściwie nie jest miłością. Jeśli naprawdę kochamy Jezusa, będziemy wrażliwi, czuli na Jego wolę i pragnienie. Im bardziej Go kochamy, tym wrażliwsze stanie się nasze sumienie. Tym instynktowniej będziemy stronić od zła i pragnąć tego, co jest sprawiedliwe. Prawdziwa miłość prowadzi do poznania i do rosnącego z każdym dniem posłuszeństwa. Słowo, które Paweł używa na określenie próby, brzmi w oryginale greckim dokimazei. To słowo oznacza wypróbowywanie metalu lub monety celem sprawdzenia czystości i autentyczności. Rzeczywista miłość nie jest ślepa. Pozwala zawsze dostrzec różnicę między fałszem a prawdą. Tak więc chrześcijanin staje się szczery i bez skazy. Sam, będąc czysty, nie powoduje upadku innych. Słowo użyte tu jako czysty jest bardzo ciekawe. Brzmi ono eilikrines. Nawet Grecy nie byli pewni jego pochodzenia. Sugeruje się więc dwie możliwości, z których każda jest bardzo przekonująca. Słowo to mogło pochodzić od eile, co znaczy światło słoneczne, a także od krinein, co oznacza sądzić. Może to słowo określać przedmiot, który wytrzymuje próbę światła słonecznego i nie ulega zepsuciu. Gdybyśmy przyjęli takie znaczenie, sformułowanie z tekstu listu będzie wyrażać charakter chrześcijanina, który może wystawiać się bez obawy na światło chrystusowe. Ale eilikrines można też wyprowadzić z innego greckiego słowa eilein, co znaczy wstrząsać jak w siewniku i tak długo przesiewać, aż wszystkie nieczystości zostaną usunięte. Gdy przyjmiemy taki sens, nasz tekst będzie oznaczał, że charakter chrześcijanina jest oczyszczany i przesiewany z całego zła, dopóki nie stanie się całkowicie czysty. Nie tylko sam chrześcijanin staje się czysty. Jest on także aproskopos, co znaczy taki, że nie powoduje upadku innych. Są bowiem ludzie, którzy choć sami bez skazy, są tak surowi, oschli, że w końcu odpychają innych od chrześcijaństwa. Istnieją też ludzie dobrzy, ale wobec innych tak krytyczni, że zniechęcają ich do dobra. Chrześcijanin sam jest moralnie czysty, ale równocześnie jego miłość i łagodność przyciągają na drogę chrześcijaństwa innych. Nigdy nie odpychają ich. Apostoł Paweł określa zdecydowanie cel życia chrześcijanina. Polega on na tym, żeby w taki sposób wieść życie, by oddawać chwałę i cześć Bogu. Dobroć chrześcijańska nie ma być nakierowana na zdobywanie pochwały, prestiżu czy czci w oczach samego siebie, a nawet w oczach innych ludzi. Jej celem jest zyskiwanie chwały u Boga. Chrześcijanin nigdy nie wskazuje na siebie, lecz zawsze na Boga. Wie bowiem, że wszystko, kim jest, zawdzięcza nie własnym wysiłkom, ale łasce Boga, okazanej mu w Jezusie Chrystusie. Celem życia chrześcijanina jest przyniesienie chwały nie sobie, lecz Bogu. Apostoł Paweł został uwięziony. Wiedział, że ten fakt może zaniepokoić młode wspólnoty chrześcijańskie, które powstały wskutek jego działań misyjnych i które traktowały go jako swojego duchowego ojca. Oto co apostoł pisze dalej Filipianom. Jak czytamy od 12 wiersza. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, przyczyniło się do jeszcze większego rozpowszechnienia Ewangelii, bo cała gwardia cesarska i wszyscy inni dowiedzieli się, że zostałem uwięziony za sprawę Chrystusa. Apostoł wspomina o gwardii pretoriańskiej. Była to gwardia cesarska utworzona przez Cezara Augusta z 10 000 najlepszych żołnierzy. August rozmieścił ją w różnych punktach Rzymu i w okolicznych miastach. Natomiast cesarz Tyberiusz skoncentrował gwardię na terenie Rzymu w specjalnie wybudowanym obozie. Witeliusz powiększył liczbę jej żołnierzy do 16 000. Służba w gwardii trwała 12, a później nawet 16 lat. Po zakończeniu służby żołnierze otrzymywali obywatelstwo rzymskie i wysoką darowiznę. W końcowym okresie służby pełnili też rolę prywatnej straży przybocznej Cezara. W pewnym momencie zaczęli stwarzać sobą poważny problem. Znajdując się w wielkiej koncentracji w Rzymie, potrafili z czasem niejako kreować władców. Nominowany przez nich kandydat stawał się nieuchronnie Cezarem, ponieważ mogli siłą, gdy trzeba było, narzucić swoją wolę. Właśnie w ręce prefekta gwardii pretoriańskiej, ich przywódcy, przekazany został apostoł Paweł po przybyciu do Rzymu. Paweł właściwie zawsze określał siebie jako więźnia. Uważał siebie za więźnia Chrystusa. I tak dosłownie określa siebie w liście do Filemona. Mówiliśmy na wstępie, że apostoł uwięziony był wiele razy i że trwa wśród historyków dysputa, czy list do Filipian został przez niego napisany w czasie jego uwięzienia w Rzymie, czy wcześniej, w czasie pobytu w więzieniu w Efezie. Nie zmienia to jednak istoty sprawy. Apostoł był więźniem Chrystusa, to znaczy dla sprawy Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii był ciągle nierozumiany, odtrącany i osadzany w więzieniu. A mimo to, a może właśnie dlatego, głoszona przez niego Ewangelia krzewiła się coraz szerzej po całym Imperium Rzymskim. Zastanówmy się, jak to się stało? Dlaczego to było możliwe? Apostoł Paweł pisze o sobie jako o ambasadorze w więzach. W liście do Efezjan dosłownie mówi o sobie jako o kimś, kto dźwiga łańcuch. W listach Pawła pojawia się tu greckie słowo halusis. Halusis to krótki odcinek łańcucha, którym nadgarstek więźnia był połączony z nadgarstkiem eskortującego go strażnika, żeby uniemożliwić mu ucieczkę. Sytuacja była więc następująca. Na okres poprzedzający proces przed Cezarem przekazano Pawła jako obywatela Rzymu w ręce kapitana gwardii pretoriańskiej. Pozwolono mu wynajmować lokal mieszkalny. Dzień i noc w mieszkaniu tym przebywał z nim strażnik, z którym Paweł był połączony łańcuchem. To właśnie oddaje słowo greckie halusis. Oczywiście strażnicy zmieniali się. Przez długie 2 lata wielu żołnierzy gwardii pretoriańskiej pilnowało Pawła. Była to niesamowita okazja do zwiastowania Ewangelii. Żołnierze ci słyszeli, o czym Paweł rozmawia z przyjaciółmi i jak głosi Ewangelię. Nie można też chyba wątpić, że w czasie tych długich godzin uwięzienia apostoł nawiązywał rozmowy z żołnierzami, którzy kolejno byli przykuwani do jego ręki jako strażnicy. Uwięzienie otworzyło więc Pawłowi drogę do głoszenia Słowa Bożego wśród najlepszego pułku armii rzymskiej. Nic dziwnego, że Paweł oświadcza z radością, że jego uwięzienie umożliwiło mu rozkrzewienie Ewangelii. Apostoł pisze: chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, przyczyniło się do jeszcze większego rozpowszechnienia Ewangelii. Bo cała gwardia cesarska i wszyscy inni dowiedzieli się, że zostałem uwięziony za sprawę Chrystusa. A większość naszych współwyznawców, pod wrażeniem mego uwięzienia, zaczęła z jeszcze większą śmiałością, bez obawy, głosić Słowo Boże. A więc cała gwardia cesarska wiedziała, dlaczego Paweł został uwięziony. Wielu z tych ludzi zapewne powierzyło swoje życie Chrystusowi. A to wszystko dodawało chrześcijanom Filipi i w innych miastach ciągle świeżej, nowej odwagi w głoszeniu Ewangelii i w świadczeniu o Chrystusie. Więzy Pawła spowodowały więc obalenie barier i dały dostęp do najwspanialszych ludzi, najwybitniejszych żołnierzy tamtych czasów. Więzy Pawła stały się niejako lekarstwem na odwagę dla braci w Filipii i w innych miastach. Pomyślmy, jak niechętnie godzimy się na jakiekolwiek cierpienia czy na jakiekolwiek wyrzeczenia dla sprawy Chrystusa. A być może właśnie w ten sposób, przyjmując doświadczenia zsyłane przez Pana, moglibyśmy zrobić dla Niego o wiele więcej, niż to się dzieje teraz. Nie unikajmy trudów, nie obawiajmy się ryzyka, kiedy w grę wchodzi sprawa Królestwa Bożego, Królestwa Jezusa Chrystusa.